Nie dla gotówki. Parlament Europejski przyjął zestaw regulacji zapobiegających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednym z elementów tego aktu jest ogólnoeuropejski limit płatności gotówkowych wynoszący 10 tysięcy euro. No i o tych nowych przepisach teraz porozmawiam z panem Aleksandrem Pawlakiem, prezesem jednej z firm należących do Polskiej Organizacji Firm Obsługujących Gotówkę. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Po co tak naprawdę, pana zdaniem, Parlament Europejski wprowadza takie limity?
Czy tak, oficjalną linią, oficjalnym uzasadnieniem dla wprowadzania tych limitów jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu, czyli coś, z czym oczywiście wszyscy na co dzień chcemy walczyć. Ta dyrektywa to już jest któraś jej nowelizacja, ze względu na to, że rząd, służby starają się coraz skuteczniej walczyć z praniem pieniędzy. Natomiast po raz pierwszy w historii planowana jest tak drastyczne posunięcie, jak zakaz płatności gotówkowych powyżej pewnego progu. Teraz, żeby była jasność, w tej chwili jako osoba fizyczna, na przykład w Polsce, mamy prawo zapłacić gotówką dowolną kwotę, nawet 1 000 000, 2 000 000, 5 000 000. Natomiast obowiązują oczywiście przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, więc musimy na przykład udowodnić, skąd mamy te środki, wykazać, że pochodzą one z legalnego źródła, natomiast mamy pełne prawo zrealizować taką transakcję. W momencie, kiedy ta dyrektywa wejdzie w życie, no to ten limit będzie właśnie na poziomie równowartości 10 tysięcy euro.
Czyli to dotyczy wszystkich, nie tylko firm, ale też osób fizycznych. Nikt nie będzie mógł zapłacić za nic więcej niż 10 tysięcy euro, tak?
Dokładnie tak. W tej chwili w Polsce obowiązuje taki limit tylko między przedsiębiorcami, czyli przedsiębiorca rozliczając się z innym przedsiębiorcą jest ograniczony w przypadku gotówki do 15 tysięcy złotych. Planowane było ograniczenie do 8 w ramach Polskiego Ładu, natomiast rząd wycofał się z tego. No ale dla osób fizycznych w tej chwili takiego ograniczenia nie ma. No i tutaj takie coś jest.
A od kiedy to by miało obowiązywać? I czy to by obowiązywało we wszystkich krajach w tym samym terminie i w tym samym wymiarze?
Tak, jeśli chodzi o termin, to planowane wdrożenie tego to jest 2027. Oczywiście może jakieś opóźnienie w tej materii nastąpić, natomiast w tej chwili powinniśmy się nastawiać na termin 1 stycznia 2027. Jeśli chodzi o poszczególne kraje unijne, to furtka jest zostawiona tylko do ewentualnego obniżenia tego progu. Czyli Parlament Europejski, Komisja Europejska zgadzają się na to, żeby kraj członkowski ustanowił ten poziom jeszcze niżej niż 10 tysięcy euro, natomiast nie zostawia żadnej możliwości do tego, żeby ten poziom był ewentualnie na wyższym poziomie.
Wspomniał pan o tym, jakie jest oficjalne wyjaśnienie, ale nie wspomniał pan o tym, jakie jest nieoficjalne. No ja to mogę powiedzieć, że tak zwane spiskowe teorie głoszą, że Wielki Brat chce jeszcze więcej wiedzieć o ludziach. No to oczywiście jest taka, powiedzmy, maksymalna wersja nieoficjalna. Co się o tym mówi? Ma powstać specjalna agencja, która będzie zbierać dane o tym, kto co kupuje i za ile.
Znaczy tak, jeśli chodzi o koncept powstania agencji unijnej do przeciwdziałania prania pieniędzy, to jest jeden element i on prawdopodobnie jest bardzo potrzebny, choćby z tego względu, że większość prania pieniędzy przechodzi przez konta bankowe, a nie wcale gotówką. Bardzo niepokojącym elementem i dowodzącym tego, że jest inny cel w tej dyrektywie jest fakt, że nie ma żadnych klauzul waloryzacyjnych tych progów, czyli w momencie, kiedy umówimy się na te 10 tysięcy euro.
To inflacja to będzie obniżać jest, tak naprawdę.
Dokładnie tak. Oczywistym jest, że te 10 tysięcy euro 20 lat temu znaczyło dużo więcej i za 20 lat będzie znaczyło jeszcze dużo, dużo mniej. Więc to jest pierwszy powód, po którym widać, że jest jakaś taka zła wola, zła intencja w tych regulacjach. Kolejnym elementem jest to, że już w tej chwili tego rodzaju transakcje, czyli na przykład nie wiem, chcielibyśmy kupić samochód za 200 tysięcy złotych płacąc gotówką. Taka transakcja w tej chwili jest rejestrowana, jest zgłaszana do odpowiednich urzędów, jest ona monitorowana pod kątem przeciwdziałania prania pieniędzy. W tej chwili, w momencie, kiedy zakażemy takich transakcji, no to one albo w ogóle się nie wydarzą, no albo zostaną zrealizowane przez rachunek bankowy, albo jakby państwo straci o nich wiedzę. De facto wpychamy część transakcji w szarą strefę, bo zabraniamy ich realizacji. Więc no tutaj jest bardzo dużo elementów, które no, z jednej strony pokazują pewną krótkowzroczność, a z drugiej strony bardzo poważnie uderzają w obrót gotówką. Też z tego względu, że każdy biznes płatności jest biznesem skali, tak? Czyli im częściej korzystamy z danego medium, czy to są karty, czy to jest gotówka, czy to jest blik, tym one jednostkowo, te transakcje stają się tańsze. No i w tym momencie, kiedy zaczynamy ustawowo regulacjami wykluczać kolejne elementy z rynku, pozostałe stają się droższe, no i one już zaczynają wtedy naturalnie być mniej konkurencyjne wobec właśnie na przykład płatności kartowych. Czyli efektem tych regulacji może być to, że na przykład ubędzie bankomatów, paradoksalnie. A jeśli ubędzie bankomatów, to zaraz będziemy mieli z jednej strony mniejszą chęć do płatności gotówką, bo będą mniej te płatności komfortowe, a z drugiej strony będziemy podejmować jakieś inicjatywy ratowania gotówki, co widzimy w Szwecji. No, jakby jedno i drugie jest dosyć absurdalne.
Wspomniał pan o tych bankach, które biorą udział w procederach, o których jest mowa przy okazji wprowadzania tego limitu. No trzeba rzeczywiście powiedzieć, że kilka banków w ostatnich latach było antybohaterami takich właśnie afer. A Danske Bank na przykład przyznał, o ile pamiętam, że za pomocą jego kont wyprano 200 miliardów euro pochodzących z przestępstw, czyli jeden bank, 200 miliardów euro, to jakby to przeliczyć na takie transakcje po 10 tysięcy euro, to jest 20 milionów takich transakcji. Czy to nie jest jakby pana zdaniem zbyt nieproporcjonalne uderzenie w gotówkę pod hasłem właśnie walki z finansowaniem terroryzmu czy praniem brudnych pieniędzy? Czy ten proceder, który odbywa się za murami banków, nazwijmy to, nie stwarza znacznie większych wrót dla tych brudnych pieniędzy? Nie otwiera?
To nie też, żeby to wybrzmiało jasno, Danske Bank bezpośrednio uczestniczył w tym procederze, natomiast bardzo często ten proceder prania dzieje się w bankach mimo ich usilnych starań, żeby się nie dział. To też niech to wybrzmi, że...
To już nie chodzi o to tak, teraz, czy są winni, tak, czy nie. Raczej chodzi mi o to, że są różne drogi, którymi te brudne pieniądze płyną.
Dokładnie tak jest i należy pamiętać o tym, że gotówką jest to najzwyczajniej w świecie niewygodne i niemożliwe wręcz do wykonania. Wybranie 200 miliardów euro w gotówce to wymaga jakichś tirów do przewożenia takiej ilości gotówki. Jest to wprost mówiąc nieosiągalne, więc zdecydowanie tak. To, co jest potrzebne do przeciwdziałania praniu pieniędzy, to jest pewna skala monitorowania transakcji, rejestrowania, analizowania trendów, analizowania przepływów tej gotówki, gdzie ona jest wpłacana, gdzie ona jest wypłacana, jaka struktura nominałowa. No to jest cały szereg działań, które można realizować bez naruszenia anonimowości części transakcji albo z tylko i wyłącznie rejestrowaniem innej części transakcji, a nie zakazywaniem ich. No bo w tym momencie możemy sobie wyobrazić sytuację, w której jeśli ktoś ma fantazję kupić sobie drogi zegarek za 20 tysięcy euro za gotówkę, to bo zamiast zrobić to na przykład w kraju unijnym, gdzie ta transakcja będzie zarejestrowana, będą zapłacone od niej podatki, będziemy wiedzieli, że ten Iksiński kupił sobie za gotówkę zegarek, to zamiast tego ten Iksiński poleci kupić ten zegarek do Dubaju, do Stanów, do Singapuru, gdziekolwiek indziej, gdzie takich regulacji niezwyczajnie w świecie nie ma.
Więc no tak, to nie potrzeba do tego jakiegoś wymyślnego zegarka, bo byle samochód kosztuje teraz nowy 30 tysięcy euro co najmniej, prawda?
Coraz więcej, i tu wracamy do tego punktu braku waloryzacji, tak, bo z jednej strony mówimy sobie, no kto na co dzień posługuje się kwotami rzędu 10 tysięcy euro w gotówce? No na co dzień oczywiście bardzo znikomy odsetek z nas, natomiast chodzi o sam fakt zachowania możliwości tego. Ta dyrektywa, to też jest bardzo ważne i to powinno bardzo głośno wybrzmieć, zakazuje powyżej 10 tysięcy euro, ale też wymaga identyfikacji i zgłoszenia transakcji już od 3 tysięcy euro. Czyli jeśli pojedziemy sobie do marketu budowlanego i zrobimy zakupy za 15 tysięcy złotych, to ktoś w tym sklepie będzie musiał nas spisać z dowodu tożsamości i zapyta nas, skąd mamy pieniądze, dlaczego my płacimy gotówką, będziemy traktowani na zasadzie takiej quasi policyjnej z takim mini wywiadem, dlaczego my w zasadzie to robimy, wprawiając takie poczucie no niemalże przestępczej działalności, tak? Więc no, to też jest bardzo, bardzo niepokojące.
Ja już pytałem o to na różne sposoby chyba 3 razy, ale jeszcze raz zapytam, no oczywiście w pewien sposób upraszczając, co pan sądzi o tych teoriach, że to jest nadmiar wszechwładzy super europejskiego państwa, że to wielki brat, który chce nam zaglądać do kieszeni. Co pan o tym sądzi? Czy to prawda i czemu to by miało służyć?
Nie chciałbym wchodzić w ten wątek, że to jest prawda.
Wiem, że pan by nie chciał.
Tu jest... Natomiast jest to element szerszy element zdecydowanie tej pełnej digitalizacji naszego świata, naszego życia, tego pełnego zbierania danych na wszelkie możliwe tematy i wydaje się, że kolejne granice są przekraczane i ten fundamentalne prawo do zachowania prywatności, do tego, że nie wszystkie transakcje muszą przechodzić przez system finansowy, bo naprawdę nie muszą, nie ma ku temu żadnych podstaw, żeby musiały, świadczy to o tym, że jest... Widać tą złą wolę i złą intencję tutaj, tak? Nie chcę wchodzić w teorie spiskowe, nie dam się w to zrobić.
Hej, natomiast tak nazywam czasami, bywa, że te spiskowe się okazują niespiskowe.
Materializują się, to prawda, natomiast to pod czym mogę się oboma rękoma podpisać, to że widać taką złą intencję i brak ufności wobec własnych obywateli. No to jest coś, co zdecydowanie niepokoi.
A na koniec jeszcze zapytam, czy to na pewno przejdzie, bo mamy taki zielony ład, który właśnie teraz, jeśli nie upada, to kruszy się pod ciężarem rolniczych protestów. To już jest 100% pewne?
Dopóki tak naprawdę nie mamy krajowych regulacji na ten temat, no to na 100% to nie jest pewne. Na pewno bardzo ważne jest o tym mówić, zwłaszcza w kontekście tego, że no nie ma co ukrywać, trwa w tej chwili, zaczyna się kampania wyborcza do Europarlamentu w całej Unii. Więc na pewno to jest jeden z wielu tematów, który oburza Europejczyków w zależności od kraju na różną skalę. Tak? No w krajach skandynawskich, gdzie gotówka jest mniej popularna, to nie wzbudza takich emocji. Natomiast w Polsce czy w krajach jak Niemcy, Austria, gotówka ma znacznie większą rolę i tam jest to zdecydowanie istotniejsze, więc na pewno nagłaśnianie tej sprawy, rozmawianie o tym, uświadamianie obywateli, konsumentów, inwestorów o tym, że takie regulacje mają wejść w życie, sprawia, że jest szansa, że tego unikniemy, tak.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Aleksander Pawlak, prezes Tawexu, jednej z firm należących do polskiej organizacji firm obsługujących gotówkę, był Państwa i moim gościem. Dziękujemy.
Bardzo dziękuję.